praktycznie nie zostawiono suchej nitki na Takerze Carlsonie za to, że on w ogóle z Putinem rozmawiał.
Wolny dziennikarz to se pojechał. Jak was to wkurza, to ograniczcie mu zasięgi, nie oglądajcie tej propagandy sowieckiej, ale jeszcze chciałbym usłyszeć odpowiedzi, dlaczego dziennikarze CNN jeździli do Kim Jong-una.
Miał całkowicie prawo przeprowadzenia tego wywiadu. Amerykanie mają prawo wiedzieć, co myśli druga strona.
To jest bardzo groźne u Putina, co zaobserwowałem, że on jest w doskonałym stanie fizjologicznym. Patrzcie na Bidena, który nie jest w stanie 6-minutowej konferencji prasowej pociągnąć.
Ta maniakalna opowieść o Polsce jako o, że takim prowokatorze, który wymusił na Hitlerze atak.
Żyłę jakąś mają na Polskę. Polska im w czymś przeszkadza. Nie? W małżeństwie z Niemcami, no coś.
Ja to odebrałem jako trochę taką ofertę zwróconą do Stanów Zjednoczonych, a tylko to takie było między wierszami.
Było kilka ofert w tej rozmowie.
Tak. Pojawiła się taka wypowiedź Trumpa, że ten, kto nie wypełnia swoich zobowiązań wobec NATO, to on go zostawi na pastwę Rosji.
Republikanów nie interesuje ładowanie pieniędzy w Ukrainę. Nie podoba im się to, że NATO robi w trąbę Amerykę. Ale za Trumpa stało się tak, że wszystkie kraje NATO zaczęły płacić swoją składkę.
Mój dziadek sprowadzał kakao z Peru do swojego sklepu kolonialnego przed wojną. I ja robię to samo teraz. Prawdziwe kostki, bryłki, pasta pachnące, prawdziwe, bez żadnych dodatków, kakao z Peru. Cejrowski.com, łamane przez sklep. I pachnie.
Dzień dobry Państwu, witam w programie Antysystem. Paweł Lisicki jak zwykle w Warszawie, Wojciech Cejrowski jak zwykle u siebie gdzieś tam na prerii, tak?
W Ameryce ogólnie się mówi,
w Ameryce, to dobrze brzmi. Dobrze. W Ameryce, dobrze. Jak dobrze brzmi, to niech brzmi.
Jeszcze dobrze brzmi. Za chwilę będzie groźno brzmiało. I co tam, panie, w polityce?
Dobra, zanim przejdę do polityki, to ja widzę, że jakoś pana głowa dziwnie wygląda.
A, że mam dziurę na głowie?
No, ma pan dziurę na głowie. Co pan...
Walnąłem się w hak.
Strzelał pan z kimś?
Nie, w hak, w kiblu się walnąłem, bo słońce wiosenne jest niskie, a mam taką lufcik, mam taką szybeczkę ładną. I jak wlazłem, to mnie oślepiło pieruństwo i walnąłem się w hak, na którym powinien ręcznik wisieć. Gdyby wisiał ręcznik na tym haku, to wtedy bym się nie walnął, bo bym ręcznik widział. No. Na ręczniki wziąłem do prania i o, hak na wysokości czoła mojego. No to będę z dziurą dwa odcinki, bo zanim to się pieruństwo zagoi.
No dobrze, to ja myślałem, szczerze mówiąc, że będzie jakaś bardziej dramatyczna historia, tutaj no, taka banalna jak wyjście do łazienki, no ale okej.
Okay. No dobra. Naprawiałem samochód po pijaku, zasnąłem pod spodem, a jak zacząłem wstawać, to się walnąłem o rurę wydechową. Lepiej jest?
Albo, nie no, lepiej to by było, jakby pan powiedział, naprawiałem samochód, nagle patrzę, biegną imigranci z nad granicy, wyjmuję kolta i nim zdążyłem oddać strzał, dostałem ciężkie uderzenie prosto w czoło. Co pan o tym sądzi?
Jak ja bym dostał ciężkie uderzenie w czoło od najeźdźców, to tego czoła całego by nie było widać. To,
no dobra.
Tutaj te potyczki, które się odbywają, a mamy milicję obywatelską na granicy Arizony z Meksykiem, po prostu rancerzy pod bronią, byli wojskowi, skrzyknęli się. To jest absolutnie legalne, nie trzeba nigdzie rejestrować. No i jeżdżą wzdłuż granicy i tam, gdzie oni jeżdżą, to tam przechodzenia nie ma, bo się wróg boi. To jest inwazja, to nie są uchodźcy żadni, tylko to jest najazd na Amerykę i oni no to... są prowadzeni przez kojotów, bardzo groźne środowisko gangsterskie. Po drugiej stronie organizacje przeróżne gangsterów, mafia i tak dalej zabierają część tych ludzi w bardzo brzydkich celach, więc tam jakbym dostał w głowę, to taka kreseczka mała, nie, tylko pół głowy by mi odpadło.
No dobrze, wie pan, ja myślę, nie musimy być tacy, że tak powiem, szczerzy. No, wystarczyło, że ja bym powiedział, że pan walczył tutaj z mocami zła, pan by bohatersko się przyznał i mielibyśmy wielki news.
I tak, jak zaczniemy kłamać, to nas nikt nie będzie oglądał.
Dobra, kończymy historię, która się nie wydarzyła, przechodzimy do historii, która się wydarzyła, czyli tym razem nie do Ameryki, tylko przenosimy się do Rosji, na Kreml, bo tam odbyło się spotkanie nagranie, a ściślej mówiąc rozmowa, czy wywiad przeprowadzony przez amerykańskiego dziennikarza Tuckera Carlsona, o którym zresztą żeśmy parę razy już wspominali wcześniej w naszych programach, z Władimirem Putinem, prezydentem Rosji, dyktatorem Rosji. No, rozmowa trwała 2 godziny, strasznie długo. Szczerze mówiąc, początek tej rozmowy, ta pierwsza godzina była praktycznie nie do zniesienia, ponieważ Putin gadał i gadał i gadał i trudno było to wytrzymać. Chyba Tucker Carlson też się nudził w czasie tej pierwszej części. Ta druga była już ciekawsza. No ale co z tego zostaje w Polsce? To znaczy w Polsce zostaje tak naprawdę jeden główny wątek, czyli rzecz dotycząca wywodów historycznych Putina na temat 1939 roku i jego opowieść o tym, że Polska spowodowała Hitlera do najazdu. No i rzeczywiście po prostu Putin łże jak z nut, kłamie, no ale to jest, że tak powiem, stała część, czy częsta część ruskiej propagandy. On tutaj to niczym się specjalnie nie różni. No i jeszcze może jego deklaracja o tym, że powiedział, że Polska nie zostanie, że Rosja nie planuje ataku na Polskę, chyba że Polska pierwsza zaatakuje. O, taka była właściwie jego wypowiedź.
Natomiast no tak, ale jeżeli kłamie ogólnie wszędzie, to dlaczego się nagle przywiązujemy i cytujemy te słowa na temat Polski, tak jakby one były bądź nie były prawdziwe?
Ja mówię po prostu, co w Polsce, że tak powiem, zostało zauważone.
A co rezonuje, dobra.
Tak, co rezonuje, tak. Ja nie twierdzę, że któraś z tych... Znaczy, pierwsze twierdzenie,
to powinniśmy
to wiem, że jest
się czuć teraz bezpiecznie, skoro wierzymy, w Polsce rezonuje to, co Putin powiedział, że jeżeli Polska nie zaatakuje Rosji, to ja wam nic nie zrobię. I nagle my wszyscy się uspokajamy, czy co, nam w czasy organizujemy w siodle, czy co będzie. A poza tym, kto definiuje atak? Bo nie padło słowo zbrojnie.
No tak, no to
ogólnie w kontekście rozmowy o wojnie padło słowo, jak Polska nas nie zaatakuje, no ale atak można teraz określić zupełnie inaczej. Jakiś może być cyfrowy atak, proszę szanownego pana, który należałoby w tej chwili ataki cybernetyczne definiować jako atak zbrojny. Bo zamknięcie przepustów wody na pewnym obszarze, to jest jak broń biologiczna. Elektronicznie z Chin ktoś wysyła sygnały, które powodują, że się miesza woda pitna z wodą z Szamba i gronkowiec powstaje, czy co tam coli, i zatruwa populację. No to jest wojna chemiczna, pomimo, nie, że odbywa się elektronicznie. No to pytanie, wszystko... co Putin uznaje za atak ze strony Polski?
Ja tego nie wiem, co on uznaje za atak ze strony Polski. Natomiast dwie rzeczy wydaje mi się, zanim, bo zaraz zaczniemy o tym, co on nam powiedział, ale mnie, szczerze mówiąc, pierwsza rzecz, która tutaj zaskoczyła, a może nie zaskoczyła, bo się spodziewałem, ale nie wiedziałem, że to będzie takie ostre, praktycznie nie zostawiono suchej nitki na Tuckerze Carlsonie za to, że on w ogóle z Putinem rozmawiał. Nawet pojawiły się takie wezwania do bojkotu, do nałożenia na niego sankcji, do ukarania go i tak dalej. I to jest zresztą ten motyw, który w polskich mediach też się pojawił, mianowicie jakim prawem Tucker Carlson mógł w ogóle z kimś tak podłym i niecnym jak Putin rozmawiać. Może na razie zajmijmy się tym elementem, a potem przejdziemy do treści wywiadu.
No dobra, to jest sekta ukraińska, która w taki sposób nerwowy reaguje. Dlaczego sami nie wysłali wcześniej dziennikarza z CNN-u? No teraz mówią, że Kremlin zawsze odmawiał. No a to nie mogliście jakoś tak załatwić, żeby wam nie odmówił? I taki pojedynczy Tucker, który jest teraz prywaciarzem, odkąd go Fox wyrzucił, to on zakłada, no w internecie ma swoją telewizję, Tucker Carlson Network to się nazywa. I co, i prywaciarz się dogadał? No dobra, no jakiś agent Putina się z Putinem na wywiad dogadał. I wy narzekacie na to, ludzie? No to sami się umówcie, albo nie oglądajcie tego. Dla mnie sama taśma bez dźwięku była cenna, bo patrzyłem na to, jak się Putin rusza. Czy on jest rzeczywiście trupem, tak jak nam mówili? Czy jest
żyje,
własnym sobowtórem, jak nam mówili? Mówili, że ciężko chory na serce. To obserwowałem i zauważyłem tylko jeden moment, kiedy się złapał za kolano i cofnął nogę. Po dłuższym czasie siedzenia to być może jakiś niedowład krążenia ma w lewej nodze.
Albo mu ścierpła noga, no czasem tak bywa.
No dobra, no czasami po prostu ścierpnie młodemu też, no ale to no. Dwukrotnie zrobił taki ruch w kierunku tej nogi i ten pierwszy to był taki, jakby ta noga kompletnie była bezwładna. Może przypadek, może cofał całą nogę w taki sposób, ale czemu ręką cofał tę nogę? No nie, i że pokasływał, to dwie rzeczy zauważyłem. Kopalnia wiedzy dla różnych obserwatorów. Są przecież techniki wykrywania kłamstwa, które obserwują mimikę, gesty rąk, czy sięgamy do ust, kiedy kłamiemy i próbujemy zasłaniać, czy się drapiemy po nosie, mamy tiki, to jest przeszkolony agent KGB, tenże Putin, więc po nim tak łatwo nie będzie niczego wykryć.
No, nie tylko agent, zdaje się, że pułkownik.
Ale gdyby dobry lekarz CIA się przyglądał Putinowi, to już od strony medycznej, no nie wszystko człowiek jest w stanie zakamuflować. Sam materiał cenny moim zdaniem. No a argument taki, że czemu Tucker pojechał? No pojechał, no wolny dziennikarz to se pojechał. Jak was to wkurza, to ograniczcie mu zasięgi, nie oglądajcie tej propagandy sowieckiej, ale jeszcze chciałbym usłyszeć odpowiedzi, dlaczego dziennikarze CNN jeździli do Kim Jong-una na wywiady. Albo do Unir Sena. Dlaczego z Mao Tse-tungiem były wywiady w amerykańskiej prasie, jakieś filmiki czy coś i się cieszyli, że w ogóle coś mu dzielił odpowiedzi?
No ja przepraszam, słynny wywiad, przypomnę, sprzed wielu, wielu lat z Ajatollahem Khomeinim, przeprowadzony przecież przez Falaczy nieżyjącą już. Także więc opowieści o tym, że z kimś się tam nie rozmawia, bo się nie rozmawia, no to jest kompletna bzdura. No.
Nie, Skowroński mnie zaatakował z takiej pozycji, Krzysztof Skowroński w Radiu Wnet. Tak? Zaatakował mnie w poniedziałek od 18 do 19, to walił we mnie przez pierwsze 40 parę minut, że niewłaściwe pytania były zadane. Że a czemu o Gruzję nie zadał Tucker Carlson pytania, a czemu o coś tam. Bardzo trudny wywiad po długiej przerwie, ustawiany długo. Kreml się bronił i sobie zrobił zabezpieczenia jakieś i są pewne granice, że nie tniemy taśmy i umawiamy się na rozmowę o Ukrainie, bo Tuckera w tej chwili interesuje to, co w tej chwili interesuje Amerykanów. Czyli ale ta Ukraina, czemu my pompujemy, my Ameryka, pompujemy pieniądze w Ukrainę. To ich interesuje. Gruzja to już w ogóle jest dla nich abstrakcja, nie wiedzą, gdzie to leży.
Dzień dobry, tu Wojciech Cejrowski. Daje komediowe występy od wielu lat, są bezpieczne dla całej rodziny, bez bluzgów, bez polityki, bez świntuszenia. Czysty stand-up. Przy okazji tych występów przed i po stoję na stoisku, można zdjęcie sobie zrobić, rosie uścisnąć, podpisuję Państwu książki, rozmawiamy. Lista miast i linki do biletów na cejrowski.com/występy.
Bilety na moje występy są na Kup Bilecik i Biletyna. Obie.pl.
Ja chcę dwie rzeczy dorzucić, bo ja uważam, że Tucker Carlson miał całkowicie prawo przeprowadzenia tego wywiadu. Poza tym, że tak jak właśnie Falaci czy inni przeprowadzali różne wywiady z bardzo niesympatycznymi postaciami, to jest jeszcze drugi, właściwie jeszcze dwa argumenty. Pierwszy jest taki, że Tucker Carlson ubiega się również o wywiad z Wołodymyrem Zełenskim, czyli, że tak powiem, z drugą stroną tej wojny, a argument moim zdaniem tak naprawdę kluczowy, no, że Amerykanie, bo on jest dziennikarzem amerykańskim, którzy tak jak pan zresztą wspomniał, przeznaczają gigantyczne pieniądze na pomoc Ukrainy, mają prawo wiedzieć, co myśli druga strona. Mogą uznać, że to jest wszystko razem głupia, tępa, idiotyczna propaganda sowiecka, ruska i tak dalej. Mogą uznać, że to jest częściowo propaganda, jest coś na rzeczy. Mogą sami wybrać i sami zdecydować. Ja uważam, że ludzie mają prawo sami ocenić to, z czym się stykają. Tym bardziej, że powiedzmy sobie szczerze, nasz dostęp do informacji, mówię teraz o Polsce, nie mówię o Stanach, może u pana jest inaczej, ale w Polsce 90% moim zdaniem informacji dotyczących tego konfliktu jest dokładnie, że tak powiem, przekazywany wyłącznie przez jedną stronę, czyli to, co Polacy wiedzą na temat konfliktu, w ogromnym stopniu odpowiada temu, co przekażą im z jednej strony Ukraińcy, z drugiej strony Zachód. Więc jak pojawia się coś innego, warto to poznać, nawet jeśli się z tym nie zgadzamy i uważamy, że są to kłamstwa, jak częściowo
ja nawet
są.
Nie namawiam ludzi, żeby poznawali. Choć mnie to zaciekawiło obejrzeć 2 godziny i 7 minut z uwagą i zrobiłem szczegółowe notatki na karteczkach. Mam fiszki pod tę rozmowę. chodzi o wolność słowa. No, jeżeli ktoś jest agentem ruskim, powiedzmy, że Tucker Carlson przyjmuje forsę z Rosji, to ja się chcę od innych dziennikarzy dowiedzieć, że on przyjmuje forsę, bo to jest ciekawe po dziennikarsku. Pojechał na wywiad, czemu akurat jemu Putin się zgodził. Dowiedzcie się, chłopaki, czy Tucker Carlson bierze łapówki i w związku z tym jest propagandystą ruskim? W porządku, chcę to wiedzieć.
No, ale wtedy chcę wiem, jak... dowody.
I nie. Wtedy wiem, jak oglądać też taki wywiad.
Okej, ale ja chcę
nadal oglądam ten wywiad, bo wiem, że go przeprowadził propagandysta. Jakby jakiś inny propagandysta z Putinem zrobił 2 godziny wywiadu, to po takiej długiej przerwie niewidzenia Putina w żadnych mediach bym chętnie zobaczył.
Ale to ja tylko, przepraszam, jedną rzecz bym chciał wiedzieć, bo czym innym jest nazwanie kogoś propagandystą, bo to mamy bez przerwy w mediach o Tuckerze Carlsonie, mam wrażenie, że wylewa się na niego kubeł pomyj, ale ja bym chciał mieć dowody tego, no bo z faktu, że ktoś no kogoś nie, jakoś no to nazwie, to nic nie wynika. No,
no to powiedziałem, no dobrze, jeżeli ktoś oskarża, że to jest agent, to wspaniały materiał dziennikarski, pokażcie przelewy bankowe na konto Tuckera Carlsona z Moskwy, to będzie doskonała historia dziennikarska.
Dokładnie. I teraz mam takie pytanie, teraz mam pytanie do pana, no bo mówi pan o fiszkach, o tym, że pan notował. Jakie 3 najważniejsze rzeczy pańskim zdaniem z tego wywiadu pan sobie, nie wiem, odnotował, zapamiętał? Co pana uderzyło? Już mówię teraz właśnie o treści rozmowy.
Na wszystkich fiszkach mam stan zdrowia opisany Putina, który jest po 70, pan będzie lepiej pamiętał. I teraz mam wrażenie, że demokraci, którzy protestują przeciwko temu wywiadowi, to oni są wkurzeni takim kontrastem. Popatrzcie na Bidena, który nie jest w stanie 6-minutowej konferencji prasowej pociągnąć. A teraz patrzcie na zrelaksowanego Putina, który gada 2 godziny z głowy. Biden tego nie potrafi. Biden nie udzielił żadnego takiego długiego wywiadu od bardzo dawna, jeżeli kiedykolwiek. Gadali o Putinie, że jest utykający na zdrowie. Gada sensownie, czyli w głowie ma w porządku. Skóra zdrowa i błyszcząca i świeża, zadbane wszystko. W bardzo dobrym stanie jest fizycznym. Można dźwięk zgasić, jak człowiek nie chce słuchać tego, co gada. Ale gadał koherentnie i 30 minut wykładu historycznego nudnego, nabitego faktami. Nawet jeżeli się pomylił w jakichś datach, to ktoś mu to wyciągnie. I niech mu wyciągnie. Natomiast przewód myślowy był koherentny. To nie było to, co u Bidena, że mu się Helmut Kohl wyświetlił i Mitterrand, że z nimi był na spotkaniu niedawno i rozmawiał. Więc to jest bardzo groźne u Putina, co zaobserwowałem, że on jest w doskonałym stanie fizjologicznym. W kontekście tego, że Biden jest w koszmarnym stanie.
Zaskakująco dobry stan, biorąc pod uwagę porównanie z Bidenem, i po drugie, no to wszystko, co przecież media od 2 lat o nim piszą, bo ja sam mam wrażenie, że czytałem już chyba 5 razy, że umarł. Także jak na umarlaka całkiem nieźle się trzyma.
I pamięta masę rzeczy, również pytany, bo wykład o Ukrainie to se mógł przygotować, obryć na pamięć, ale pytanie, kiedy ten człowiek ma tyle czasu, zarządzając imperium, mordując ludzi w Londynie i tak dalej, kiedy tenże Putin ma czas, żeby się tak dogłębnie przygotować do jednego wywiadu. On nawet znał drobne fakty z życiorysu Tuckera Carlsona. Powiedział pan, to kiedyś chciał do CIA się zapisać, ale coś tam panu nie wyszło. To kiedy w kontekście szpiegowskim rozmawiali, to zrobił taką wrzutkę, Tucker nie zaprotestował, czyli Putin nawet takie drobiazgi zna. Całą masę rzeczy, gdy go pytał Tucker Carlson o sprawy przypadkowo pojawiające się w tej rozmowie, no to z głowy Putin pamiętał, co tam za Clintona było mówione, kiedy się z nim spotkałem, a z Bushem jak siedziałem, to coś. I to nie były takie anegdoty bezsensowne jak u Bidena, że on opowiada tę samą historię, tylko że zdarzyła się w różnych miejscach. Byłem wychowany przez Portorykańczyków w ich kościele. Tydzień później byłem wychowany przez Murzynów w ich kościele. W Scranton, gdzie żadnego kościoła murzyńskiego nie było w tamtych czasach. No więc Biden przewija taśmę, ale to jest porwana taśma bez końcówek. Natomiast Putin...
No dobra,
bardzo niebezpieczny jest... człowiek, tak, bo ma pod kontrolą, całą tę rozmowę miał pod kontrolą, myśl przewodnią miał pod kontrolą i narrację przeciwko Polsce też ma pod kontrolą w głowie.
Dobrze. Co pańskim zdaniem, jeszcze wracając, no bo ustaliliśmy, że jest w dobrej formie, to jest niebezpieczne i to zgoda.
Bystry i z poczuciem humoru se zapisałem.
Ale co, że tak powiem, jeśli chodzi o treść, czy coś pana uderzyło, zaskoczyło, jest jakiś wątek, który uważa pan za szczególnie ważny, bo ja jeden mam, ale na razie chciałbym, żeby pan powiedział i zaraz powiem, co ja uważam.
Fakt, że Ruscy nie lubią Polski jako zjawiska, nawet nie chodzi o Polaków, bo Polaków mogą niektórych lubić, ale zjawisko Polska ich wnerwia od stuleci. Żyłę jakąś mają na Polskę, Polska im w czymś przeszkadza, nie? W małżeństwie z Niemcami, no coś cały czas tych może cały czas zemsta za to, że jako jedyni na Kremlu byliśmy i żeśmy ich okupowali.
Ale czy nie myśli pan, bo ja zgadzam się oczywiście z tym, co pan powiedział, ale jeszcze dodatkowy bym dodał element, o którym przecież mówiliśmy w naszym programie. Ta maniakalna opowieść o Polsce jako o, że takim prowokatorze, który wymusił na Hitlerze atak. Ja też mam, szczerze mówiąc, takie wrażenie, że to jest w ogóle taka zemsta na obecnej Polsce za zaangażowanie na, albo że to może tak być, zaangażowanie na rzecz Ukrainy, bo dla Putina historia jest tylko instrumentem, przy pomocy którego on atakuje swoich przeciwników lub nie. Podam taki przykład, który mnie zaskoczył. Jak Putin w ostatnim okresie kilka razy powiedział, że w 1956 roku Związek Sowiecki zrobił wielki błąd, że napadł na Węgry. A z Węgrami jest w nie najgorszych relacjach. Gdyby chciał użyć tego, to powiedziałby, że my żeśmy na te Węgry przyjechali tam z pomocą bratnią. A mógł to powiedzieć. Ługałby jak pies, ale kłamstwo w jego ustach jest bronią. Więc tak sobie myślę, czy to nie jest tak, że ta opowieść o Hitlerze i tak dalej, czy to nie jest takiego odgrywanie się na Polsce?
No, ja patrzyłem nie na meritum, tylko na emocje. Antropologicznie patrzyłem, jak się rusza, że rozluźniony, zrelaksowany. Żadne pytanie go nie wkurzało, moim zdaniem. Tucker Carlson był stropiony tym, że na początku wykład. Kontrolował pokój i sytuację Putin. Widać było, że jest władcą, ale jednocześnie łaskawym. Jak tam Tucker coś potrzebował zapytać, to pozwalał mu Putin. No to ja na takie rzeczy patrzyłem.
Nie, zgoda.
Fakt, że 5 czy 6 razy się pojawiła Polska w nawracającym kontekście, no to druga w tym wykładzie po Stanach Zjednoczonych, czy po Ukrainie.
No nawet w jednym miejscu, nie wiem czy pan zauważył, była pierwsza, a mianowicie kiedy padło pytanie o zaangażowanie na Ukrainie, to na pierwszym miejscu wymienił polskich najemników, a potem dopiero ze Stanów Zjednoczonych i chyba z Gruzji jako trzeciej.
Tak, mówił o najemnikach, czyli o takich gościach, którzy się zaciągają na wojnę, nie będąc w armii polskiej, tylko po prostu pojechali i się zatrudnili po stronie ukraińskiej walczyć. O najemnikach, o psach wojny mówił. No i wspomniał, że jest trochę Amerykanów, a przede wszystkim wspomniał Polaków, być może dlatego, że Polaków jest najwięcej w tej grupie.
Może tak być.
Może Amerykanów tak być. Może jest 3, a Polaków 30 i w związku z tym, jak on dostaje jakieś sprawozdania, znowu kontroluje sytuację. To mu się zapamiętało, ale moim zdaniem ten powracający wróg, Polska, odpowiedzialna za sprowokowanie Hitlera, bo jakbyśmy dali korytarz im do Gdańska, to by wojny nie było. No jeszcze przez tydzień by nie było, a potem by kogoś ugryzł jednak Hitler, bo miał rozkręconą machinę wojenną i stawianie suchych żądań, dopóki, no dobrze, pozwolicie nam łyknąć Austrię, pozwoliliście, w porządku, to sam potencjał wystarczył, nie muszę strzelać. A Czechosłowacja teraz, no w porządku, biorę. No to teraz korytarz mi dajcie, no biorę, ale w którymś momencie by non possumus usłyszał, albo no pasaran, albo inne takie, no i wtedy by ten potencjał musiał wystrzelić. Więc to...
Znaczy ja tylko dorzucę jedną rzecz, jednak opowieści Putina o tym, że to Polska wywołała drugą wojnę światową, a przecież Putin jest jako prezydent Rosji następcą Związku Sowieckiego, który tak naprawdę pchnął Hitlera realnie do wojny wskutek paktu Ribbentrop-Mołotow, no to jest jednak niebywała bezczelność, ale jak mówię...
Nie jest spadkobiercą. Z tej rozmowy wynikało, pytał mnie pan o trzecią rzecz, w jego myśleniu i to już bym sięgał, że to było jednak osobiste, bo coś tam było przygotowane pod rozmowę o tym, skąd konflikt na Ukrainie. Cała rozmowa w tym kierunku była przygotowana. O tym miał być wywiad, a nie o innych rzeczach. Inne rzeczy były przydatkami.
No tak, jedne to margines tak naprawdę dla niego.
No mam takie wrażenie, że Putin nie myśli o sobie jako spadkobierca Związku Sowieckiego.
Tak,
bo
tak.
Mówił jakoś osobno o tym Związku Sowieckim, tak jakby się przytulał do Rosji carskiej. Potem jest ten okres, w którym no żyłem, tam byłem KGB-owcem i tak dalej, ale jakieś takie trochę ciało obce i ten świrnięty Lenin, który wymyślił Ukrainę i tak dalej. Kiedy o tych rzeczach mówił, to mógł albo ciągnąć wątek taki, że to jest ciągłość historyczna Rosji przez Związek Sowiecki do dzisiaj, a on jakoś wyodrębiał ten Związek Sowiecki. Nie jest, on jest kontynuatorem carskiej Rosji z dawniejszych czasów, a Związek Sowiecki to jest wypadek przy pracy.
Nie, to tu pełna zgoda. Ja nie chciałem powiedzieć co innego. Chciałem powiedzieć, że Rosja jest prawnym dziedzicem czy następcą Związku Sowieckiego.
A dlaczego? Nie powinna być.
No ale jest, no po prostu.
Ale
no,
właśnie, ale ponieważ część krajów odpadła, zastanówmy się w sensie formalno-prawnym. Jeżeli Polska Rzeczpospolita, Rzeczpospolita Polska obecna
jest spadkobiercą, jest PRL-u.
Jest spadkobiercą PRL-u?
Tak.
To właśnie
no prawnym, prawnym. Oczywiście, że jest prawnym.
O tym pisałem dawne teksty, że nie powinna być i że to był błąd strategiczny. Powinniśmy w 89 czy 90 roku powiedzieć wyraźnie, że nie jesteśmy spadkobiercami sowieckiej strefy okupacyjnej i tego, co zrobili Ruscy.
Okej,
na naszym
można
terenie.
Tak było, można
jesteśmy
tak było,
spadkobiercą II Rzeczypospolitej, czyli nadal obowiązuje konstytucja z 1939 roku. Możemy teraz uchwalić sobie nową i ją zmienić, ale chwilowo ciągłość państwa polega na tym, że obowiązuje konstytucja z 1939 roku i organizujemy sobie państwo po przerwie. To
dobrze,
byłoby zdrowsze
ja chcę...
dla Polski, bo nie musimy spłacać długu zagranicznego i cała masa rzeczy.
I dlatego nam by na to nie pozwolono. Bo,
ale co
ja wiem,
pozwolono, nie pozwolono?
No przecież ani ten Światowy Fundusz by nam na to nie pozwolił. No,
ale możemy z nim nie rozmawiać.
Ani nasi przyjaciele amerykańscy by nam na to nie pozwolili
ale
w 1989 roku.
Możemy nie pytać nikogo.
Okej, okay, ale nie chcę
Rosja
teraz...
Rosja mogłaby nie pytać.
Dobrze.
Mogliby nie być spadkobiercami tej całej brzydkiej historii swojej, tylko się umyć ręce od niej, ale pan twierdzi, że są. No to jak są, to są. Nie
są prawnymi. Co do idei się z panem zgadzam. Nie chcą być i uważają, że nie są. I rzeczywiście Putin próbuje, że tak powiem, podkreślić tą rosyjskość i jakby to powiedzieć, wyodrębnić się od Sowietów. Tu zgoda, ja tylko mówiłem tyle.
Prezydent o Związku Rosji... Sowieckim mówił w pewnym sensie jak oni,
tak,
a kiedy
tak.
Mówił o Rosji carskiej i Rosji współczesnej, mówił my.
To pełna zgoda. Ale to...
Dziękuję za subskrypcję mojego kanału na YouTubie i dziękuję za to samo na Rumble.
Jedna rzecz, która mnie z kolei tutaj w tym wywiadzie też, nie wiem, czy też miał pan takie odczucie. Ja to odebrałem jako trochę taką ofertę zwróconą do Stanów Zjednoczonych, tylko to takie było między wierszami.
Było kilka ofert w tej
tak,
rozmowie.
Ale ta, którą mnie uderzyła, była taka. Słuchajcie, możemy się jakoś porozumieć i dogadać. My jesteśmy dla was lepszym partnerem niż Chiny. Ja tak to odebrałem, bo te Chiny się tam pojawiały niby jako wielki przyjaciel i tam opowieści, ile to oni mają, jaką mają wymianę handlową i świetnie sobie radzą, ale tak delikatnie dawał do zrozumienia, że przecież my możemy być dla was partnerem, nie musimy być wrogami. Nie miał pan takiego wrażenia?
Nie miałem wrażenia, że robi to w kontrze do Chińczyków, bo teraz sobie na to nie może pozwolić.
No nie wprost, to było takie między wierszami.
Ale no Chińczycy potrafią zrozumieć nie wprost. Jeżeli Lisicki coś takiego wyczuł, to Chińczycy wyczuli to dużo wcześniej niż pan. W związku z tym moim zdaniem nie puszczał pary z gęby w tym kierunku. Raczej po prostu mówił, przecież w Istambule już byliśmy dogadani na zakończenie wojny i potem Boris Johnson mówi Zełenskiemu, że ma kontynuować tę wojnę i się ze mną nie dogadywać. No, no ja tu imperium prowadzę, zawsze się można dogadać w sprawie tego dziennikarza, szpiega, ja już mogę go wam odesłać, dajcie mi coś w zamian.
Przepraszam, jedną rzecz muszę panu przerwać. Ale wie pan co, niech pan zauważy na jedną rzecz, bo kwestia z Johnsonem, który zerwał te rozmowy w Ankarze w marcu 2020 roku.
Borysem Johnsonem, premierem Wielkiej Brytanii ówczesnym.
Ówczesnym, ta kwestia już się wiele razy pojawiała. Na przykład były premier Izraela, Benjamin Naftali bodajże, powiedział, że dokładnie to samo powiedział. I mnie uderza jedna rzecz. No minęło już tyle miesięcy, nie widziałem żadnego dziennikarza, który by podszedł do Johnsona i zapytał się go, czy to prawda.
Ale nie widzieliśmy też żadnego dziennikarza, który by podszedł do Joe Bidena.
No właśnie.
Który to Joe Biden otwartym tekstem zapowiedział, że jeżeli, to rozwalimy Nord Stream 2. I któryś tam z pracowników Departamentu Stanu, jakaś babeczka powiedziała to samo. I to można sobie w sieci wyszukać i nawet chyba z panem o tym rozmawiałem, albo może
tak,
w radiu wnet.
Mówiliśmy, chyba ze mną żeśmy o tym rozmawiali.
No właśnie, w tamtym momencie, kiedy Radek Sikorski też podziękował Amerykanom, tak, a on przez swoją żonę wie dużo więcej, co się w Waszyngtonie szepce, niż każdy inny polityk w Polsce. No to z takich trzech niepowiązanych za bardzo ze sobą źródeł mieliśmy informację wprost, że to Amerykanie zrobili.
No to
czemu ci dziennikarze, którzy zarzucają, że Tucker pojechał do Putina, to czemu nie pójdą do Bidena i nie zadadzą prostego pytania? Proszę pana, no zapowiadał pan, że rozwalimy Nord Stream 2, rozwaliliśmy i co pan mi na ten temat powie?
Ale to dobrze, to zgoda, ale ja też uważam, że dlaczego nie pójdą do Borysa Johnsona, który już nie jest nawet premierem, tylko jest osobą prywatną w gruncie rzeczy teraz, dlaczego jego nie zapytają, panie, czy to prawda, że w marcu 2022 roku pan uniemożliwił zawarcie niemal przygotowanego porozumienia? No nie ma takiego pytania. No właśnie.
Pan jedzie, Borys Johnson chętnie się umówi na wywiad.
Już ja widzę, jak Boris Johnson nie opowiadał o swojej roli w, że tak powiem, negocjacjach pokojowych w Turcji i tak dalej. No dobrze, ale tak, że tak powiem, dążąc do pewnej konkluzji, jaki jest pana, jakby to powiedzieć, morał z tej, znaczy jaki morał pan wyciąga z tej rozmowy Tuckera z Carlsona z Putinem?
No, że Putin jest bardzo groźny, nie jest umierający, kontroluje sytuację, jest wyluzowany. Nie widać po nim było takich kłopotów, że już za chwilę muszę wyjść za te drzwi, bo tam mi się wali państwo. Zanim były drzwi, była szpara, tam było jasne światło za tymi drzwiami, to chyba był jego gabinet, poznałem to biurko. To był facet, który toczy wojnę i prowadzi bardzo groźne imperium i ma wybory, a w czasie tej rozmowy był zrelaksowany i na koniec powiedział, to już pan, jeszcze pan chce zadać jakieś pytanie o coś, co, czy kończymy. Nie było tak, że dogadaliśmy się na 2 godziny, ciach.
Znaczy, ja mam bardzo podobne wrażenie, to znaczy mam wrażenie kogoś, kto nie tylko kontroluje, tylko który jest pewien swego i, że tak powiem, jest przekonany, że ten konflikt, czy ta wojna na Ukrainie coraz bardziej wychodzi na jego, no, krótko mówiąc, że w niej wygrywa.
To no oczywiście wygrywa też na sankcjach. Wspomniał o tym, że tam wzrosły wyniki gospodarcze Rosji po wprowadzeniu sankcji, natomiast amerykańskie i europejskie spadły. Wspomniał o tych statystykach, no i tego nie wyssał z palca. Sami to mówimy bardzo często, że w wyniku sankcji w Rosji się poprawiło, cholera, to musimy kolejny pakiet zarządzić, bo te poprzednie spowodowały rykoszetem, że on drożej sprzedaje, mniej ropy i gazu.
Ostatni wątek w takim razie jeszcze a propos tej rozmowy, czyli wątek Trumpa, a właściwie wyborów w Stanach Zjednoczonych. No, Putin się wyraźnie odcinał od tego, żeby oni tam mieszali w tych wyborach, ale oczywiście można w to wierzyć albo można w to nie wierzyć. Ale wątek Trumpa jest tutaj...
Gdyby nie próbował się wtrącać w wybory amerykańskie swojego groźnego przeciwnika. Był Chińczyk, gdyby się nie wtrącał, nie podejmował prób wtrącania w wybory amerykańskie. No...
Dobrze, ale ja o tego Trumpa pytam jeszcze w takim kontekście, że niezależnie od wywiadu Tuckera Carlsona z Putinem pojawiła się taka wypowiedź Trumpa dotycząca przyszłości NATO, a ściślej mówiąc, on powiedział coś takiego, że ten, kto nie płaci za, nie wypełnia swoich zobowiązań wobec NATO, to on się nie, to on go zostawi w domyśle na pastwę Rosji, jak go Rosja będzie atakowała, to on nie przyjdzie mu z pomocą. Temu komuś, kto nie będzie płacił za przynależność do NATO. No i w polskich mediach ta wypowiedź została uznana niemal za zdradę NATO, a Biden powiedział, że to jest lokaj Putina, a Tusk wystosował jakiś tam list do Amerykanów i tak dalej, i tak dalej. Także to jest jeszcze taki wątek, który nie jest wprost związany, że tak powiem, z wywiadem, no ale dotyczy tej samej sprawy.
No dobra, zapominają komentujący tę wypowiedź, że Trump prowadzi kampanię wyborczą w prawyborach dopiero, czyli przemawia do swojego elektoratu, odpowiada na ich pytania, mówi o tych sprawach, które interesują jego elektorat republikański. No i republikanów nie interesuje ładowanie pieniędzy w Ukrainę. Republikanów nie interesuje to, znaczy nie podoba im się to, że NATO robi w trąbę Amerykę. Że od czasów II wojny światowej Ameryka finansuje obronę Europy, odbudowaliście się, dostaliście plan Marshalla, cały czas podatnik amerykański ładuje pieniądze w was w Europę, odbudowaliście się w Paryżu, w Niemczech i tak dalej i ciągle nie płacicie swojej składki do NATO, która w większości jest pokrywana i tak przez Amerykę, cały budżet NATO. No to my wam pompujemy pieniądze do was, a wy nawet tej umówionej między nami składki nie płacicie. To interesuje wyborcę amerykańskiego i Trump o tym mówi. A cytat był taki. Jeden z prezydentów dużego kraju zapytał mnie, mówi Trump, no cóż, proszę pana, jeżeli nie zapłacimy tej składki do NATO i zostaniemy zaatakowani przez Rosję, czy będzie pan nas chronił? No i Trump mu odpowiedział językiem handlowym, nie, nie będę was chronił, jeżeli nie zapłacicie swojej składki do NATO. Właściwie to zachęcałbym Rosję, żeby zrobili z wami co chcą. Musisz zapłacić, powiedział mu Trump na końcu. I co się stało? Zapłacił. Nie wiemy, który to polityk, ale za Trumpa stało się tak, że wszystkie kraje NATO zaczęły płacić swoją składkę. Czyli dzisiaj jest cytowana jakaś wypowiedź Trumpa, cytująca jego działania jako prezydenta, które ostatecznie zaowocowały pozytywnym skutkiem. Czyli nastraszył tego gościa, jakiegoś, nie wiem kogo, Macrona, nastraszył, stary, jak nie będziesz płacił i Ruscy do was przyjadą, to ja im jeszcze powiem, niech was przejadą dwa razy.
No tak, ja zadałem to pytanie nie dlatego, żebym, że tak powiem, nie rozumiał tej konwencji, tylko zadałem je po to, żeby też trochę pokazać paranoję panującą w Polsce, ponieważ ta wypowiedź została odebrana w Polsce niemal jak zapowiedź oddania całego NATO w ręce Rosji, nie mówiąc już o tym, że akurat Polska swoje zobowiązania wypełnia z naddatkiem. Polski budżet, ja już nawet nie pamiętam dokładnie ile to jest, ale to z pewnością jest to więcej niż 2%, na które jesteśmy w NATO umówieni. No więc to, że Polska, która płaci więcej, jest lojalnym członkiem NATO, nagle w polskie media, urządzając tej wypowiedzi, traktują tę wypowiedź jako dowód na to, że Trump nas sprzeda Rosji, no, pokazuje stopień szaleństwa, który u nas panuje i rzeczywiście.
Tak, ale to też jest nieostrożne, bo może się zdarzyć, że Trump wygra. To na następny odcinek może, ja się spodziewam, że w momencie, gdyby się już okazało, że wygra, to zrobią jakiś stan wyjątkowy, drugi COVID, coś tam jeszcze wymyślą i takie głosy się pojawiają tutaj w Ameryce.
Zajmiemy się tym wkrótce.
Zajmiemy się tym wkrótce. Natomiast no, ogólnie jest nieostrożne konfliktowanie się z potencjalnym zwycięzcą. Taki sposób.
Ale jeszcze teraz głupie, no bo to, że nie twierdzę, że trzeba wszystko wspierać, co taki zwycięzca mówi, no ale po co my się pakujemy nagle w starcie, mówię, my jako rząd, my jako państwo, nagle w starcie z Trumpem, jeśli nas nikt do tego nie zmusza i my jesteśmy prymusem w NATO, a my nagle jako będąc prymusem w NATO i płacąc wszystko, co trzeba, występujemy w imieniu tych, którzy nie płacą. No to jest kompletnie bez sensu.
Przypomniałem sobie jeden wątek. Pan wspomniał coś o tym, że Putin mrugał okiem, że Chiny są mocnym krajem, a lepiej się ze mną dogadać, to będzie jakaś przeciwwaga.
Ja tak to odebrałem, no to jest tylko kwestia oczywiście.
Ma pan rację. Teraz tak se gadamy, mi na koniec przyszło do głowy. On powiedział w którymś momencie, rozwinął taki wątek, że Rosja chciała wstąpić do NATO.
No tak, no to dokładnie jest to.
Nie.
Tak,
i kilka razy ich pytałem o to i mówię, no wtedy bylibyśmy paktem obronnym wspólnym, nie mamy powodu na siebie najeżdżać. Ja bym się bał tego, ale to jest ta karta chyba, o której pan wspomina.
Dokładnie.
Sam fakt, że Putin coś takiego przywołał i powiedział. Ja pamiętam, że dawno temu była taka mowa, że Rosja proponuje wejście do NATO. I dla mnie to było wtedy przerażające, bo to znaczy, że ruskie bazy wojskowe z powrotem na terenie Polski, tylko że w ramach NATO.
Ale ja też nie jestem tego zwolennikiem. Ja mówię wyłącznie o tym jako o elemencie gry, który miał
tak,
pokazać.
Ale to, że
patrzcie,
on taką kartę wyłożył, się... no. Przecież wam kiedyś mówiłem, że chcemy wejść do NATO i mi wszyscy powiedzieliście nie, no to jak nie, to nie, ale to byłoby dobrym układem w stosunku do tych Chin, o których pan wspomniał. Czyli no, rzeczywiście mrugał
się
okiem w tym kierunku.
Dobra, zostawiamy tę sprawę. Dziękuję bardzo. Poruszymy inne kwestie kiedy indziej.